Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zbliżamy się powolutku do okresu świąt. Zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Czwartku, Piątku, Wielkiej Soboty i do niedzieli, czyli Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym też kontekście chcemy jakby kontynuować serię, która rozpoczęła się tydzień temu. A ta seria była jest zatytułowana Polskie Święta. I kochani, tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, jaki de facto jest Bóg. Jak bardzo często On jest niezrozumiały w naszym kraju, jak bardzo często my nie rozumiemy, kim ten Bóg jest, a zachęcam Cię, żebyś sobie to odsłuchał. Znajdziesz to kazanie na YouTubie, znajdziesz je na Spotify'u. A dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, dotykając kwestii takiej może tajemniczy tytuł, bo tytuł brzmi Tajemniczy Ogród. Tajemniczy Ogród. I chciałbym powiedzieć na temat dwóch ogrodów, które znajdują się w Biblii. A jeden ogród i drugi ogród mają potężne, potężne znaczenie dla nas. Pierwszy ogród, o którym chciałbym powiedzieć, to jest ogród Eden. Ogród Eden to jest ogród, gdzie Bóg stworzył człowieka, gdzie człowiek przebywał w doskonałej relacji z Panem Bogiem, rozmawiali ze sobą, tam został stworzony Adam, tam została stworzona Ewa. I to jest pierwsze miejsce, gdzie zamieszkuje człowiek. To jest również miejsce, gdzie człowiek żyje w doskonałej relacji z Bogiem. To jest również to miejsce, gdzie człowiek żyje w doskonałej relacji z Panem Bogiem. Ogród Eden to jest miejsce, gdzie człowiek może spożywać owoc z każdego drzewa, które się tam znajdowało, z wyjątkiem dwóch drzew, z wyjątkiem owocu dwóch drzew. Pierwsze drzewo, które było zabronione, o którym Pan Bóg powiedział, że nie będziesz spożywał owocu z tego drzewa, to był owoc z drzewa poznania dobra i zła, a drugie drzewo to było drzewo życia. I Bóg powiedział, nie będziesz jadł z tego owocu. Ciekawe jest to, że na dzień dzisiejszy na świecie jest około 7,5 tysiąca drzew owocowych. Nie mamy do końca świadomości, ile mogło się, Biblia nic o tym nie mówi, ile mogło się znajdować drzew owocowych w ogrodzie Eden, ale myślę, że tego było no na pewno od tysiąca do 2000 na pewno było takich drzew, z których człowiek mógł jeść owoc i tylko były dwa drzewa, z których człowiek nie mógł spożywać owocu. To miejsce, gdzie następuje również próba wolnej woli człowieka. To jest bardzo istotne, tam jest próba wolnej woli człowieka, a mianowicie Bóg dał wybór. Nie ma możliwości miłości, kochania kogoś, jeśli my nie mamy wyboru. Bóg nie chciał tworzyć automatów, Bóg nie chciał tworzyć robotów, ale Bóg stworzył człowieka po to, aby człowiek kochał Boga z własnej, nieprzymuszonej woli. I ten ogród Eden to była próba dla człowieka, aby wybrać miłość względem Boga. Bóg tego nie narzucał i Bóg tego dalej nie narzuca. I tak jest do dzisiaj. To jest również miejsce, gdzie człowiek źle wybiera. Ogród Eden w rezultacie stał się miejscem, gdzie człowiek źle wybiera. Gdzie człowiek wybiera jednak, aby spożyć owoc z drzewa poznania dobra i zła. W rezultacie Bóg musi usunąć Adama i Ewę z tego ogrodu, ponieważ groziła jedna rzecz. Człowiek spożyłby owoc z drzewa życia i w tym momencie człowiek by nigdy nie umarł, żył wiecznie, ale żyłby ciągle pod przekleństwem, ponieważ bo człowiek w ogrodzie Eden był nieposłuszny Panu Bogu. Człowiek ściągnął na siebie przekleństwo, człowiek ściągnął na siebie konsekwencje grzechu, bo grzech to jest nic innego jak nieposłuszeństwo względem Pana Boga. Grzech to jest nic innego jak wybranie swojej woli ponad wolę Pana Boga. Eden to jest miejsce, gdzie Bóg podejmuje decyzje, gdzie te decyzje są sprzeczne, totalnie sprzeczne z Panem Bogiem, totalnie sprzeczne z tym, co Bóg mówił do człowieka. To jest ogród Eden. I co się dzieje dalej? Adam grzeszy. W rezultacie każdy człowiek, który rodził się od czasu Adama, rodził się już z grzeszną naturą. Człowiek nie musiał już się uczyć, jak grzeszyć, ponieważ człowiek naturalnie ma grzeszną naturę i z taką naturą od czasu Adama zaczął żyć w grzechu. W tym momencie był potrzebny, tak zwany, Biblia nazywa, drugi Adam. Tym drugim Adamem był Jezus Chrystus. Ktoś, kto będzie człowiekiem, ale i Bogiem zarazem. Ktoś, kto stanie się doskonałą ofiarą, która odkupi nas od grzechu. I dochodzimy do drugiego ogrodu w Biblii. Ten drugi ogród nazywa się ogrodem Getsemani. Często o tym mówimy w czasie świąt, ale nie do końca rozumiemy, o co chodzi w ogrodzie Getsemani. Pozwólcie, że przeczytam wam troszkę dłuższy fragment odnośnie tego, co wydarzyło się w ogrodzie Getsemani i później skupimy się na tym, co tam się wydarzyło, dlaczego tak się działo, dlaczego Jezus powiedział takie słowa, a nie inne. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wersety od 36 do 46. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Ten ogród Getsemani, to jest ważne, znajdował się u podnóża wzgórza Oliwnego. I tam powiedział do nich: usiądźcie tutaj. Ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się: Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak ty chcesz. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie jest pełen chęci, ale ciało jest słabe. Oddalił się po raz drugi. Modlił się: Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się ten, który ma mnie wydać. Dramatyczna historia, która odbywa się w ogrodzie Getsemani. W tym ogrodzie Getsemani Jezus modli się. Biblia mówi o tym, że modli się trzy razy i modli się tak de facto, będąc świadomym tego, co się za chwilę wydarzy. Będąc świadomym, że zaraz pojawią się ludzie, którzy go aresztują, i to aresztowanie zakończy się nielegalnym oczywiście sądem i Chrystus zostanie ukrzyżowany. Chrystus miał świadomość tego, co ma się wydarzyć. I ciekawe jest to, że Biblia mówi o tym, że Chrystus powiedział, że jest mu smutno, że jest mu śmiertelnie smutno, ponieważ była to dla niego bardzo, ale to bardzo trudna decyzja. I teraz, kiedy rozmawiamy o ogrodzie Getsemani, już nie rozmawiamy o ogrodzie Eden, który Bóg stworzył, żeby przebywać z Bogiem, przebywać z człowiekiem, i w tym ogrodzie człowiek mógł zjadać owoc z każdego drzewa z wyjątkiem dwóch drzew. Miejsce doskonałe, jakkolwiek człowiek popełnia tam grzech, człowiek grzeszy, człowiek jest wydalony z ogrodu Eden. W ogrodzie Getsemani sytuacja wygląda inaczej. Słowo Getsemani w języku hebrajskim oznacza nic innego jak tłocznie oliwy. I widzicie na zdjęciu, jak wyglądała ta tłocznia, gdzie ubijano oliwki i z tej oliwy. Następnie ta oliwa była używana w pewnych rzeczach, do pewnych rzeczy, o których wam za chwilę powiem. Ale oliwki również w ogrodzie Getsemani znajdowała się, jest to bardzo prawdopodobne, znajdowała się taka tłocznia, gdzie zbierano oliwki z drzew, ponieważ Getsemani to było nic innego jak ogród oliwny, gdzie zbierano te oliwki, wrzucano do tej tłoczni i ubijano. Jak widzicie, to był taki kamień, który ubijał te oliwki i z tych oliwek płynęła czysta oliwa. A więc Getsemani oznacza po hebrajsku tłocznie oliwy. Miejsce, gdzie coś będzie uciskane i miejsce, gdzie coś będzie produkowane. Ciekawe jest również to, jeśli chodzi o wyciskanie oliwy, żeby wycisnąć z oliwek pełnię oliwy, to oliwki muszą być wyciśnięte aż trzy razy. One trzykrotnie te oliwki są uciskane, są zgniatane I po trzech razach wyciska się z oliwek już doskonała i pełnia oliwy. Ciekawe jest również to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 44 werset. To jest bardzo ważna informacja, która mówi nam o tym, że Chrystus, kiedy On się modlił, to w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i Jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Chrystus tak bardzo się modlił, to była tak olbrzymia presja, to był tak olbrzymi ucisk, kiedy Chrystus wybierał to, co Ojciec chce, ponad to, co być może On by chciał. Jezus wybiera to, aby umrzeć. On wiedział, co go czeka. On wiedział, że czeka go śmierć, ale to była tak silna presja fizyczna, że pocił się de facto krwią. To jest porównanie do tego, czym de facto był ogród Getsemani. Miejsce, gdzie tłoczono oliwę. To było również miejsce, gdzie tłoczono wolę Chrystusa, aby poddał swoją wolę Ojcu. To było dla Niego bardzo trudne. Ciekawe jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli żeby wycisnąć pełnię oliwy z oliwek, musiano aż trzykrotnie ubijać te oliwki. Zauważcie, że Chrystus trzykrotnie modlił się do swojego Ojca. Biblia mówi o tym, że On trzykrotnie wołał do swojego Ojca. Trzykrotnie wołał, modlił się, aby móc przejść przez to wszystko w dobry sposób, aby móc doprowadzić swoje dzieło, z którym został posłany na ziemię, aby doprowadzić i wypełnić wolę Ojca w 100%. Trzy razy oliwka musiała być zgnieciona, żeby wycisnąć pełnię oliwy i trzy razy Chrystus się modlił. Chrystus modlił się słowami, które tak naprawdę wyrażają poddanie swojej woli Panu Bogu. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 39. Biblia mówi tak. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się. Ojcze mój, jeśli jest to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie tak, jak Ty chcesz. Nie tak, jak ja chcę, ale niech będzie tak, jak Ty chcesz. O jakim kielichu mówi Chrystus? O jakim kielichu mówi Chrystus, kiedy mówi, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty chcesz. O jaki kielich chodzi? Księga Izajasza, 51 rozdział, 17 werset. Biblia mówi tak. Ocuć się, wstań, córko Jeruszalam. Ty, która wypiłaś z ręku wiekuistego, z ręki Boga, kielich Jego gniewu, pieniący się kielich odurzenia wychyliłaś i wysączyłaś. Biblia wielokrotnie wspomina na temat kielicha gniewu. Kielich gniewu to jest nic innego, jak gromadzone w tym kielichu nasze grzechy. To jest nic innego. A ciekawe jest to, że według wielu biblistów każdy człowiek posiada swój kielich gniewu. Gniew Boży jest wylany nie na nas, ale gniew Boży jest wylewany na grzech, który my popełniamy. Nie ma ani jednego grzechu, który umyka Panu Bogu. Ani jednego. I te grzechy są magazynowane w tak zwanym kielichu gniewu. I w tym momencie, kiedy Chrystus mówi, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty chcesz, w tym momencie Chrystus pokazuje, że On na krzyżu wypije, oczywiście w przysłowiowy sposób, wypije kielich Bożego gniewu, kielich grzechów człowieka, kielich moich grzechów, kielich grzechów ludzi, którzy żyli na tym świecie, którzy żyją i będą żyli. Jezus decyduje się wypić ten kielich gniewu Bożego. To jest niesamowite porównanie, którego używa tutaj Chrystus, mówiąc o kielichu. Jeden z teologów, Hans von Balthasar, mówi tak. Gniew baranka jest równie wielki jak gniew Ojca. A żeby jednak pojednać świat z Bogiem, Jezus pije kielich gniewu Bożego aż do dna. Znosi trwogę konania i opuszczenia Boga przez grzeszników. Bierze na siebie całą winę swych braci, ludzi i w ten sposób kładzie kres gniewowi Bożemu. Nowy Testament wyraża to w taki sposób, że Chrystus stał się na krzyżu grzechem za nas, abyśmy my stali się z Bożą sprawiedliwością. I to jest teraz bardzo, ale to bardzo ważne pytanie i ważne zadanie dla mnie i dla ciebie. Albo Chrystus wypija kielich gniewu Bożego wymierzony w twoją stronę, czyli kielich twoich grzechów, kielich twoich złych myśli, kielich twoich złych ambicji, kielich twoich złych uczynków, albo ty sam będziesz musiał wypić ten kielich. Gdy będziesz musiał sam wypić ten kielich, to ten kielich i wszystkie grzechy, które popełniłeś, one skażą cię na wieczne potępienie. Ale Chrystus w ogrodzie Getsemane pokazuje jedną rzecz. On chce wypić ten kielich gniewu Bożego, kielich grzechów. On chce wypić zamiast, dosłownie, zamiast nas. On chce uczynić to zamiast nas. W ogrodzie Getsemane Chrystus zmagał się przede wszystkim z tym, że nastąpi taki moment, że Chrystus będzie oddalony od Ojca pierwszy raz w wieczności. Jezus jako Syn Boży i Bóg jako Ojciec żyli w doskonałej relacji przez całą wieczność. Przez całą wieczność. Nigdy nie było niczego, co mogło stanąć pomiędzy nimi. Nigdy nic nie zaburzało tej relacji. Ale Chrystus miał świadomość i na tym polegało zmaganie Chrystusa, na tym polegało zmaganie z Chrystusa, nie do końca z tym, że On będzie ukrzyżowany, bo On o tym wiedział. On przyszedł z takim przeznaczeniem. On był tego świadomy, ale przede wszystkim był świadomy tego, że nastąpi rozdzielenie pomiędzy Nim a Ojcem. To rozdzielenie jest zamanifestowane w taki sposób, że kiedy grzechy każdego człowieka spoczęły na krzyżu, który został na krzyżu, gdzie był ukrzyżowany Chrystus, te grzechy spoczęły na Chrystusie, to w tym momencie w Ewangelii Marka pojawiają się znamienne słowa w 15 rozdziale 34 wersecie. O tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co w tłumaczeniu oznacza: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To jest werset, który jest tak bardzo dramatyczny, że w tym momencie następuje po raz pierwszy w wieczności. To nigdy nie nastąpiło wcześniej, nigdy nie nastąpi później, ale w tym momencie następuje moment, kiedy Chrystus jest oddzielony od Ojca, Jego relacja jest oddzielona od Boga Ojca po to, aby człowiek mógł nawiązać relację z Ojcem. To jest niesamowita rzecz. W tym momencie Chrystus wypija kielich gniewu Bożego. Ten gniew Boży to jest każdy grzech człowieka. To jest mój grzech, to jest twój grzech. Chrystus wypija ten gniew. Chrystus zostaje przybity do krzyża jako doskonała ofiara i Chrystus na krzyżu płaci. On płaci. W tym momencie to jest moment transakcji. On płaci za nasze grzechy. To jest niesamowicie dobra wiadomość. To jest niesamowicie dobra wiadomość, że Chrystus wypija kielich gniewu, kielich naszych grzechów. On to wypija. Czy automatycznie stajemy się ludźmi zbawionymi? Automatycznie nie stajemy się ludźmi zbawionymi. Automatycznie to my się rodzimy ze skłonnością do grzechu, ale automatycznie nie jesteśmy zbawieni. I wracamy do ogrodu Eden. Człowiek został obdarowany piękną rzeczą, która jest błogosławieństwem i przekleństwem. Człowiek może wybrać. Nic się nie zmieniło od ogrodu Eden. Człowiek może wybrać. Ciekawe jest jeszcze, kochani, to, że oliwki, które rosły w ogrodzie Getsemani po wytłoczeniu, były używane jako płyn, który wytwarzał ogień w świecznikach w świątyni. To jest taki obraz. Chrystus modli się w ogrodzie Getsemani. Spogląda 500 metrów w jedną stronę i 500 metrów w jedną stronę była oddalona świątynia. W tej świątyni do świeczników używano właśnie ubitej oliwy. Oliwy, która pochodziła z ubitych oliwek, która była czysta, która była nieskazitelna. Jakie to ma znaczenie? To ma potężne znaczenie, które wam za chwilę powiem. Jakie to miało znaczenie, że ta oliwa była używana, aby ogień w świecznikach, które były w świątyni, które paliły się dzień i noc, to oliwa była używana właśnie w świątyni Pana Boga. Chcę ci zadać teraz takie pytanie. Czy żyjesz chrześcijaństwem ogrodu Getsemani? Czy żyjesz chrześcijaństwem Edenu? Chrześcijaństwo Getsemani polega na tym, że jest to chrześcijaństwo, które polega na tym, że moja wola jest poddana Bogu. Chrześcijaństwo Edenu to jest chrześcijaństwo, które polega, że wszystko masz, wszystko zostało ci darowane i stoisz przed miejscem wyboru. Pierwsza rzecz odnośnie ogrodu Getsemani, odnośnie naszego życia jest taka, że Chrystus miał w zwyczaju modlić się w ogrodzie Getsemani, a ty masz taki zwyczaj? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 39. Posłuchajcie. Potem wyszedł i zgodnie ze swoim zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Ogród Getsemani znajdował się u podnóża Góry Oliwnej. Chrystus miał w zwyczaju, aby właśnie modlić się w ogrodzie Getsemani. To był jego zwyczaj. Na czym polegał ten zwyczaj? Zwyczaj polegał na tym, że Jezus wchodził tam i za każdym razem, kiedy spotykał się z Ojcem, Jezus miał tylko jedno pragnienie: wypełniać wolę Ojca. Wypełniać wolę Ojca. Wypełniać wolę Ojca w taki sposób, że mówił nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. W ogrodzie Eden człowiek wybrał źle, ale w ogrodzie Getsemani Jezus wybiera to, co jest dla nas chrześcijan podstawową rzeczą. Chrześcijaństwo, które polega na tym, że my poddajemy swoją wolę Bogu Ojcu. Druga rzecz odnośnie chrześcijaństwa, które chrześcijaństwa według ogrodu Getsemani polega na tym, że chrześcijaństwo to nie są religijne i pobożne słowa. To nie są religijne i pobożne słowa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 21-23. Jezus mówi tak, posłuchajcie, jakie to jest prawdziwe. Jakie to jest prawdziwe odnośnie naszego narodu, jakie to jest prawdziwe odnośnie chrześcijaństwa. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Do Królestwa Bożego wejdą ludzie, nie którzy mówią Panie, Panie, nie którzy śpiewają religijne piosenki, nie którzy pojawiają się w kościele raz w tygodniu, nie ci, którzy podchodzą do świąt Bożego, do świąt wielkanocnych w taki sposób, że trzeba przez to po prostu przejść. Jest Wielki Piątek, jest Wielka Sobota, Wielka Niedziela, w poniedziałek śmingus dingus, kolejny dzień świąt, trzeba pójść do kościoła. Jezus mówi, nie ci będą w moim królestwie, którzy mówią Panie, Panie. Nie ci, ale ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I Chrystus kontynuuje w tym wersecie w taki sposób. W dniu, kiedy nastanie koniec, wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Ciekawe jest to tłumaczenie w Biblii hebrajskiej, którzy dopuszczacie się bezprawia. To dosłownie brzmi, odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy żyjecie, jakby nie było prawa Bożego. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, nie każdy, kto wypełnia religijne obowiązki, Nie każdy, kto prorokuje, nie każdy, kto wypędza demony, nie każdy, kto uzdrawia chorych, wejdzie do Królestwa Bożego. Ale ci, którzy żyją w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodząc do Boga i spędzając z Nim czas, modlą się w taki sposób. Nie to, co ja chcę, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to jest, polega na tym, że jest to poddanie swojego życia Bogu. To jest poddanie swojego życia Bogu. Jeśli ta szklanka symbolizuje moje życie, jeśli ona symbolizuje moje życie, jeśli ja poddaję je Bogu, to składam je przed Bogiem i ono w tym momencie należy do Boga. Co to oznacza? Czy ja w tym momencie mam pójść i zamknąć się w klasztorze, w jakiejś pustelni? Nie. Ja mam normalnie żyć, mam chodzić do pracy, mam być ojcem, masz być matką, masz mieć normalnie rodzinę, czy jesteś dzieckiem, nieważne. Ty masz poddawać swoją wolę ojcu w swoim normalnym, codziennym życiu. W swoim normalnym, codziennym życiu masz ciągle wybierać nie to, co ty chcesz, ale to, co Bóg chce. Ewangelia, list do Rzymian, 10 rozdział, wersety od 9 do 10. Tak bardzo znany fragment, tak często cytowany we wspólnotach protestanckich, we wspólnotach katolickich. On pięknie brzmi, tylko my nie do końca zastanawiamy się, co to oznacza. Paweł mówi, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Paweł nie mówi o tym w taki sposób, powiedz, Jezus jest Panem i będziesz zbawiony. Paweł mówi o tym, że najpierw to musi się stać w twoim sercu. W twoim sercu musi nastąpić poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Twoje życie cały czas powinno wołać i wołać, że Jezus jest Panem. Jezus jest Panem mojego życia. Idąc bardziej szczegółowo, Jezus jest Panem moich talentów. Jezus jest Panem mojej rodziny. Jezus jest Panem mojej przyszłości. Jezus jest Panem mojej teraźniejszości. Jezus jest Panem tego, gdzie ja będę mieszkał. Jezus jest Panem tego, co ja będę robił. Jezus jest Panem, gdzie pojadę na wakacje. Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem. To jest wyznanie, że On jest Panem. I my bardzo często w chrześcijaństwie poddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i bardzo często jest tak, że my, wow, jest super, żyję z Bogiem, jest fajnie, poddałem Mu swoje życie, a potem powolutku, życie, które poddaliśmy Panu Jezusowi, wraca do naszych rąk. Jezus coraz bardziej jest oddalony od nas, a nasze życie, które jest poddane Jezusowi, przestaje być poddane Jezusowi. Jeśli oddałeś kiedyś życie Jezusowi, jeśli nastąpił taki moment, to była to deklaracja, że od tego dnia Jezus stał się Panem twojego życia. Od tego dnia Jezus stał się Panem twojego życia. I On od tego dnia będzie tak działał w twoim życiu, żebyś z własnej nieprzymuszonej woli poddawał w Jego panowanie, w panowanie Jezusa Chrystusa, abyś oddawał wszystko to, co jest twoje. Abyś z własnej nieprzymuszonej woli oddawał właśnie to, co jest twoje, oddawał to Bogu, poddawał w Jego panowanie. To oznacza, że Jezus jest Panem. I patrzę na życie wielu chrześcijan, którzy kiedyś wyznali, tak, Jezus jest moim Panem. Bardzo często ci ludzie płakali, oddając swoje życie Jezusowi. Bardzo często byli wzruszeni i bardzo często mieli bardzo dobry początek. Miesiąc, dwa, rok, dwa, pięć. A później coś się stało, kiedy zaczęliśmy z powrotem nasze życie brać w swoje ręce. I często obserwując życie chrześcijan, wiem, że to nie jest chrześcijaństwo oparte na ogrodzie Getsemani, gdzie nie żyjemy w taki sposób każdego dnia, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Ale żyjemy w taki sposób, że to, co ja chcę. Bóg bardzo szybko staje się dodatkiem w naszym życiu. Staje się religijną formułką. Od czasu do czasu zajrzysz do Biblii, od czasu do czasu pójdziesz do kościoła. Ale Jezus, tak, Jezus jest moim Panem. To nie są puste słowa. Te słowa są wypowiadane, powinny być wypowiadane w taki sposób, że to się dokonało w moim życiu i to jest w moim życiu. Jezus jest Panem mojego życia. Poddanie, nasze poddanie Panu Bogu jest Mu bardzo miłe. I rozmawialiśmy o tej oliwie, która pochodzi z oliwek, które są ubijane trzykrotnie. I trzecia księga Mojżeszowa, tak zwana księga kapłańska, 24 rozdział, 2 werset, Biblia mówi tak. Przykaż swoim synom Izraela, że mają dostarczać ci oliwy z oliwek czystej i pozyskiwanej przez ubijanie do ciągłego podtrzymywania światła w lampach. Aaron, czyli arcykapłan, ustawi te lampy na czystym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Oliwa, która pochodziła z oliwek, które były pozyskiwane przez ubijanie, dawała jaśniejsze światło oraz nie wytwarzała żadnego dymu. Co to oznacza? Tylko przez nasze poddanie życia Jezusowi, tylko przez nasze ciągłe poddawanie życia Jezusowi świecimy jeszcze jaśniej. Stajemy się tak, jak Chrystus przeznaczył, stajemy się światłością. Stajemy się tymi, którzy wyróżniają się wśród świata, który nas otacza. Co to oznacza, że ta oliwa nie wytwarzała żadnego dymu? Dym jest zawsze, kiedy patrzymy na kontekst świątyni, dym jest zawsze symbolem Bożej chwały. O co chodzi Bogu, o co chodzi Panu Jezusowi, mówiąc, że On chce, abyśmy byli jak te świeczniki, które świecą i nie wytwarzają żadnego dymu. Bóg chce, aby nasze życie wytwarzało dym Bożej chwały, a nie swojej chwały. Bóg nie chce, abyśmy my żyli w taki sposób, że będziemy wytwarzać tyle dymu, tyle uwagi będziemy przywiązywać do siebie, że zapomnimy o tym, że żyjemy po to, aby Jemu przynosić chwałę. Nie ma żadnego, nie powinien żaden dym wypływać z naszego życia poza wskazaniem, że Jezus Chrystus jest Panem, poza wskazaniem, że Bóg jest naszym Bogiem. Jakim żyjesz chrześcijaństwem? Pamiętam taki moment w 1999 roku. Był to lipiec. Słyszałem pewne kazanie człowieka, który miał bardzo duży wpływ na moje życie. Ten człowiek nazywał się Ian Green. Gdzie on właśnie mówił o takim Getsemane. Kiedy głosił o chrześcijaństwie takim Getsemane. I pamiętam ten moment, kiedy on wezwał wszystkich ludzi słuchających do czegoś takiego, co nazywało się poddaniem swojego życia Jezusowi Chrystusowi, ale również poddaniem wszystkiego, co my posiadamy Jezusowi Chrystusowi. I pamiętam, kiedy on zrobił to wezwanie, czy chcesz poddać wszystko Jezusowi Chrystusowi, wstaliśmy wszyscy. Kilkaset osób wstało, nawet, a może nawet ponad 1000 ludzi wstało, aby się modlić. W tym momencie Ian Green powiedział, słuchajcie, wy nie rozumiecie. Ja wzywam was do tego, abyście podjęli decyzję przed Bogiem. Czy chcecie, aby wszystko w waszym życiu było poddane Jezusowi Chrystusowi? Aby wasze dzieci były poddane Jezusowi Chrystusowi, aby wasza przyszłość była poddana Jezusowi Chrystusowi, aby miejsce zamieszkania było poddane Jezusowi Chrystusowi, aby wasza praca była poddana Jezusowi Chrystusowi, aby wszystko, co jest w was, wszystko, co jest dookoła was, wszystko, co macie, wszystko, co stanowicie, aby wszystko poddać Jezusowi Chrystusowi. To jest poważna decyzja. Jeśli podejmiesz tą decyzję, Bóg będzie się upominał o to, co mu oddałeś. w tym momencie z 70% ludzi, którzy tam byli, usiedli. I pamiętam ten moment jak dzisiaj, kiedy wraz z moją żoną złapaliśmy się za ręce, byliśmy świeżo po ślubie. To była tak de facto, to była nasza podróż poślubna na tej konferencji. Trzymaliśmy się za ręce. Trzymaliśmy się za ręce i poddawaliśmy krok po kroku wszystko Jezusowi Chrystusowi. I w tym momencie zaczęła się wielka przygoda w naszym życiu. Chwilę potem pojechaliśmy na wyjazd misyjny do miejscowości Słupca, gdzie tłumaczyliśmy z języka angielskiego na polski, ponieważ pojawiła się tam grupa misyjna z Holandii. W Słupcy miał powstać kościół. Jakiś czas potem pojawiła się taka możliwość, że w Oleśnie, w miejscu, gdzie mieszkamy, nie było jeszcze kościoła ewangelicznego. I wiedzieliśmy, że Bóg nas powołuje, aby powstał kościół w tym miejscu. Było nas kilku chrześcijan i chcieliśmy z tej małej grupy chrześcijan, aby powstał kościół. I w tym samym czasie, kiedy pojawiła się decyzja, że chcemy założyć kościół, w tym samym czasie pojawiła się jeszcze inna decyzja. Pojawił się jeszcze problem. Ja pracowałem w szkole, jestem nauczycielem języka angielskiego i pojawił się fantastyczny pomysł, że mogłem założyć szkołę językową. To było naście lat temu. De facto miałem już studentów do tej szkoły językowej. Obliczyłem sobie to wszystko. To było naście lat temu. Wiedziałem, że zarabiałbym 5000 zł miesięcznie w tamtym czasie. Pracowałbym w szkole, a po szkole robiłbym nic innego, tylko dalej nauczałem języka angielskiego w mojej szkole językowej, którą planowałem założyć. I pamiętam ten moment, kiedy jeszcze wtedy zwróciłem się do mojej teściowej, czy mogłaby mi przynieść dokumenty, żeby mógł zarejestrować działalność. Moja teściowa przyniosła te dokumenty, przyniosła ten formularz, aby założyć działalność. Położyłem to na stole i miałem dylemat. Założyć szkołę językową? Czy założyć to, co Bóg wkładał w moje serce, czy założyć kościół? W tym momencie ten wybór był bardzo trudny. Wiedziałem, że mogłem przeskoczyć z mojej wypłaty, która w tamtych czasach liczyła może około 1000 zł maksymalnie. Mogłem wskoczyć z tej szkoły językowej, by miał plus 5000 zł, 6000 zł. Kilkanaście lat temu to było naprawdę dobre życie. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówi: wybieraj. Wybieraj. Czy zrobisz to, co Ty chcesz? Czy zrobisz to, co ja chcę? Wtedy wraz z moją żoną podjęliśmy decyzję, skoro już wszystko poddaliśmy Jezusowi, skoro był taki moment w naszym życiu, to Boże, czyń co Ty chcesz. I od tego momentu powoli zrezygnowałem z tej szkoły językowej. Dalej żyliśmy za 1000 zł miesięcznie. Nigdy nam nie brakowało. Nigdy nam nie brakowało. Bóg się ciągle o nas troszczył. I powstał kościół w Oleśnie. I patrzę z perspektywy czasu na tą decyzję. To była bardzo dobra decyzja, że jednak wybraliśmy nie to, co my chcemy, ale wybraliśmy to, co Bóg chce. Prawdopodobnie szkoła językowa już by nie istniała. A Kościół Jezusa Chrystusa ma się dobrze. Kościół Jezusa Chrystusa się rozwija. Ludzie mogą poznawać Boga. Rezultatem decyzji Getsemane, rezultatem decyzji nie to, co ja chcę, Boże, ale to, co Ty chcesz, jest zawsze decyzja, która wpływa nie tylko na Twoje życie, ale przede wszystkim wpływa na dobro innych ludzi. Tak jak było to w przypadku Jezusa Chrystusa, który powiedział: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, na ile w Twoim życiu jest chrześcijaństwa Getsemane? Na ile w Twoim życiu jest chrześcijaństwa Getsemane? Na ile w Twoim życiu poddajesz swoje życie Jezusowi i pozwalasz Jemu kierować Twoje życie? Był taki moment, kiedy poddałeś życie Jezusowi. Był taki moment, kiedy złożyłeś swoje życie, oczywiście metaforycznie, przed Jego tronem. Powiedziałeś: Panie, Ty jesteś, od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Prowadź moje życie. A później powolutku, 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 krok po kroku, kawałek po kawałku, znowu wziąłeś życie w swoje ręce, ale ciągle wołasz, Panie, 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 ciągle jesteś, udajesz, albo myślisz, że jesteś chrześcijaninem, że wszystko jest w porządku. Naprawdę Jezus jest Panem w Twoim życiu? Naprawdę On jest Panem wszystkiego, co posiadasz? Naprawdę? Twoja przyszłość jest w Jego rękach? Naprawdę? Jeśli jesteś chrześcijaninem, zachęcam Cię i zapraszam Cię do Getsemane, tam, gdzie Jezus modlił się notorycznie, tam, gdzie Jezus modlił się często. Zachęcam Cię do chrześcijaństwa Getsemane. Abyś nie wybierał miejsca swojego zamieszkania na podstawie Facebooka czy Instagrama, ale żebyś pytał Pana Boga. Kiedy bierzesz kredyt, nie patrz tylko na swoją zdolność recesową, ale pytaj Pana Boga. Jeśli On jest Twoim Panem, to pozwól Mu prowadzić Twoje życie. Uwierz mi, zaufaj mi. Nigdy, nigdy się nie zawiedziesz. Chociaż na początku to może wyglądać źle, w rezultacie to będzie wyglądać rewelacyjnie. On jest Twoim Bogiem. Panie Jezu, ja modlę się o każdego człowieka, który kiedyś poddał swoje życie Tobie, że był taki moment w jego życiu. I chcę się modlić, Duchu Święty, aby każdy z nas żył z mentalnością: Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Żeby zmieniła się ta perspektywa w naszym życiu. Żeby zmieniło się to podejście w naszym życiu, że oddaliśmy Ci kiedyś nasze życie i niech nasze życie będzie ciągle i ciągle w rękach Pana Boga. Niech On nas prowadzi. Panie Jezu, ja modlę się, abyśmy byli takimi chrześcijanami. Modlę się, abyśmy byli takimi chrześcijanami. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Chrześcijanie według ogrodu Getsemane. Zachęcam Cię do takiego życia. Jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to, co się wydarzyło w ogrodzie Getsemane, to w jaki sposób modlił się Jezus. Jeśli możesz, to oddal ten kielich ode mnie. Ten kielich Bożego gniewu, kielich naszych grzechów. Albo Jezus wypije Twój kielich, poddasz Mu swoje życie i w ten sposób doznasz zbawienia i doświadczysz zbawienia i będziesz człowiekiem zbawionym. Albo będziesz żył ciągle po swojemu i ciągle będziesz Panem w swoim życiu. Będziesz robił to, co Ty chcesz. Nie to, co Bóg chce, ale będziesz robił to, co Ty chcesz. I to doprowadzi Cię donikąd. To doprowadzi Cię do miejsca, w którym nie chcesz być. Jezus zapłacił potężną cenę, abyś mógł pojednać się z Ojcem, abyś mógł pojednać się z Bogiem. On został oddalony, abyś Ty mógł być zjednoczony z Bogiem. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, jeśli chcesz doświadczyć dzisiaj swojego Getsemane, to proszę Cię, pomóc się ze mną w taki sposób, w taki prosty sposób, niech to jest szczere. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę naprawdę poddać moje życie Tobie. Chcę poddać moje życie Tobie. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje upadki. I nie chcę wypijać kielicha gniewu Bożego. Kielicha moich grzechów. Nie chcę tego wypijać. Nie chcę płacić za moje grzechy. Jezu, ja poddaję moje życie Tobie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.